Pán s vami,
i s duchem tvojim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Oto słowo Pańskie.
Chwała.
Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam bardzo szczególne spotkanie. Spotkanie dwóch matek, spotkanie Maryi i Elżbiety. Jednocześnie jednak jest to spotkanie, pierwsze spotkanie Jana Chrzciciela i Jezusa. Wprawdzie jeszcze w łonach swoich matek, ale przecież widzimy, że jest to spotkanie pełne radości, niezwykłej Bożej radości. Analizując ten fragment przeznaczony przez Kościół na wspomnienie Najświętszego imienia Maryi, które dziś przeżywamy, chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów tej Ewangelii. Gdy archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że ma zostać Matką Syna Bożego, wtedy dowiedziała się również, że jej krewna Elżbieta, mimo późnego wieku, spodziewa się dziecka. A oto krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Takimi słowami oznajmił to archanioł Gabriel Maryi. I gdy tylko Maryja dowiedziała się o tym, że będzie Matką Syna Bożego, natychmiast, ewangelista notuje, z pośpiechem udała się do Ein Karim, odległego miasteczka położonego w górach, do Elżbiety. Pobiegła tam, aby podzielić się z nią swoją radością, radością z tego, że będzie Matką Syna Bożego. Ale był jeszcze inny, bardziej powiedzielibyśmy prozaiczny powód tej wizyty i myślę, że bardziej podstawowy. Maryja poszła do Ein Karim przede wszystkim po to, aby pomóc Elżbiecie w jej codziennych, zwykłych pracach domowych, w codziennych kobiecych zajęciach. Musimy sobie uświadomić, że były to czasy zupełnie inne od dzisiejszych, bez wszystkich tych urządzeń, udogodnień, które dzisiaj pomagają młodym matkom w pielęgnowaniu dziecka czy w dochodzeniu do rozwiązania. Praca kobiety była znacznie cięższa niż dziś, a jak mówi tradycja, Elżbieta nie miała już wówczas nikogo bliskiego i Maryja była dla niej najbliższą krewną, ponieważ rodzice Elżbiety już nie żyli. Popatrzmy, jak niezwykła i bardzo prosta zarazem postawa Maryi. Uczmy się od niej. Patrząc na ten obraz, uczmy się tego, jakimi powinniśmy być chrześcijanami. Ta, która miała za chwilę zostać matką samego Boga, idzie, aby pomagać swojej krewnej w zwykłych pracach domowych. Jak wielka pokora, jak ogromna miłość bliźniego, zapomnienie o sobie, odsunięcie siebie na dalszy plan i powiedzenie: ty jesteś ważniejszy niż ja. Zapomnieć o sobie, aby myśleć bardziej o innych. Niezwykłe też były słowa, którymi Elżbieta przywitała Maryję na progu jej domu. Tak niezwykłe, że powtarzamy je do dziś dnia, za każdym razem, gdy odmawiamy różaniec czy chociażby zwykłe pozdrowienie anielskie. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Do dziś podziwiamy również Maryję za ten przepiękny hymn, który wtedy wyrwał się z jej piersi na cześć Boga. Hymn, który nazywamy w skrócie Magnificat. To bardzo piękna modlitwa, modlitwa uwielbienia Boga. Zawiera tak wielki ładunek radości i uwielbienia Boga, tej radości i tej wdzięczności Bogu, której tak bardzo brakuje dzisiaj w naszych modlitwach. Jest tu wszystko działanie Boga. Jeżeli tak uważnie popatrzymy na postawę Maryi, jest tu wszystko, co jest nam, chrześcijanom, dziś potrzebne. Jest otwartość na działanie Boga, jest otwartość na drugiego człowieka, jest miłość bliźniego, jest wreszcie wdzięczność w modlitwie. I wszystko w odpowiednich proporcjach, w postawie Maryi zawarte. To prawda, żyjemy dziś w innych czasach, trudnych czasach. Mamy bardzo dużo kłopotów. Jesteśmy starzy, schorowani, zabiegani wokół swoich własnych spraw. Nie wszystko nam się udaje, nie wszystko idzie po naszej myśli, ale też prawdą jest, że wiele w naszym życiu jest dobra, za które powinniśmy Panu Bogu dziękować. Trzeba tylko to dobro dostrzec, trzeba je zauważyć. To dobro, które z Jego ręki otrzymujemy każdego dnia. Czy nie jest przypadkiem tak, że wtedy, gdy nam coś wychodzi, kiedy nam się coś udaje, to wtedy przypisujemy wszelkie zasługi sobie. A jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, coś idzie jak po grudzie, wtedy zwalamy całą winę na Pana Boga. Czy taka postawa nie jest z naszej strony jakąś formą niewdzięczności? Dlaczego tak często nie zauważamy, jak wiele dobra codziennie zawdzięczamy Panu Bogu? Dlaczego tak się dzieje, że potrafimy tylko Pana Boga prosić? Jest takie polskie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. I dużo w tym powiedzeniu jest prawdy. Kiedy nas spotyka coś trudnego, coś, z czym nie potrafimy sobie poradzić, to wtedy zwracamy się do Boga, wtedy potrafimy Go prosić, klęczeć całe godziny. Nawet przy tej okazji składamy różne obietnice, ale kiedy mija zagrożenie czy niebezpieczeństwo, bardzo często zapominamy o Panu Bogu całkowicie. Tak wygląda nasza wdzięczność. Ale tak wcale nie musi być. Możemy nauczyć się postawy wdzięczności, prawdziwej wdzięczności Bogu właśnie od Maryi, naszej dzisiejszej bohaterki. Spójrzmy także na wrażliwość Matki Bożej na ludzkie potrzeby. Po zwiastowaniu wcale nie myśli o sobie, ale myśli przede wszystkim o Elżbiecie, o swojej krewnej, która tuż koło niej potrzebuje bardziej pomocy niż ona, bo jest w bardziej zaawansowanej ciąży. Koło nas też mamy takich ludzi. Koło nas też nie brakuje ludzi, którzy mają wielkie potrzeby, a my często zapatrzeni w czubek własnego nosa tego nie dostrzegamy. Czy widzimy tych, którzy potrzebują naszej pomocy? A może udajemy, że nie ma takich wokół nas, że to my jesteśmy najważniejsi, że to inni winni nam pomagać. I w ten sposób bardzo łatwo uspokajamy nasze własne sumienie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, rycerze niepokalanej, bardzo często modlimy się do naszej Matki. Oddajemy jej cześć. Pielgrzymujemy do jej sanktuariów, odmawiamy różańce, szczycimy się, że jest ona naszą królową. Ale czy za tą naszą maryjną pobożnością idą nasze czyny? Czy za tą zewnętrzną postawą idzie nasze życie? Czy próbujemy naśladować Maryję w naszej codzienności? Tuż przed zakończeniem wakacji otrzymałem list. Rzadko ostatnio otrzymuję normalne listy, takie z papieru, takie z atramentem. Często już posługujemy się SMS-ami albo internetem. Z tym większą ciekawością otworzyłem ten list. Napisała go osoba, którą wszyscy doskonale znacie, Marta Hajduga, która ostatni rok jako studentka spędziła na wymianie w Niemczech. Tam studiowała, tam poznawała tamtejszą kulturę, szlifowała język. Napisała list i w tym liście podzieliła się swoim smutkiem. Oto w święto świętego Maksymiliana, 14 sierpnia, pojechała na drugi koniec miasta, podejmując wielki trud, aby wziąć udział we mszy świętej. Ku wielkiemu jej zdumieniu kościół był zamknięty. Okazało się, że w tym jednym dniu w tygodniu kapłan ma wolne i wierni nie mają mszy świętej. Odeszła ze smutkiem i w swoim liście dzieliła się refleksją na temat kondycji duchowości w Niemczech. Ale to, co mnie najbardziej zadziwiło w tym jej liście, że nie ograniczyła się tylko do zauważenia sytuacji wokół siebie, ale powiedziała, że wtedy przyszła jej refleksja na temat jej własnej pobożności i własnej wiary, która, jak mówi, przez ten ostatni rok trochę wystygła. I teraz, uświadamiając to sobie, z jeszcze większą gorliwością wraca do Polski i chce tym mocniej pracować nad swoją duchowością. Kiedy czytałem ten list Marty, nawiedziła mnie bardzo podobna refleksja na temat nas, rycerzy niepokalanej. Przecież wszyscy jesteśmy wierzący, za takich się uznajemy, takimi się deklarujemy. Należymy do MI, może nawet bierzemy udział w spotkaniach, a mimo to 13 lipca w Rychwałdzie brakło nas. Na rekolekcjach wakacyjnych dla dorosłych czy dla młodzieży przyjechali przedstawiciele wspólnot z bardzo daleka, aż spod Przemyśla z jednej i spod Wrocławia z drugiej strony. Nas było bardzo niewielu. Uroczystość świętego Maksymiliana, wielki trud, bo ogromne upały, było nas o połowę mniej. Co stało się z naszym zaangażowaniem? Co dzieje się z naszym świadectwem? Czy nie skupiamy się za bardzo na sobie, na swoich problemach, bolączkach, kłopotach, słabościach? Przyczyniając się tym samym do osłabienia rycerstwa. Stawiam te pytania w kontekście roku, który się rozpoczyna. Ważnego roku. Tak jak prezes mówił na początku, witając was, rok 2016, który przed nami będzie bardzo istotny i dla Kościoła ze względu na Światowe Dni Młodzieży, ale także dla nas, dla rycerstwa, bo to 75. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana. A rok później, w 2017 roku, setna rocznica założenia rycerstwa. Te daty do czegoś zobowiązują. Każą zrobić rachunek sumienia i postawić sobie pytanie, w którym miejscu jesteśmy, co trzeba zmienić, co poprawić. Okazji jak zwykle nie braknie. Jesienne spotkanie liderów, 15 dni kolpiańskie, 35. rocznica deportacji świętego Maksymiliana i sesja kolbiańska, rekolekcje mi dla dorosłych, dla młodzieży, uroczystości kolbiańskie. To wszystko przed nami. I od nas zależy, na ile zaangażujemy siebie i nasze wspólnoty, na ile będziemy, tak jak Maryja, myśleć bardziej o innych niż o sobie. I tego wszystkiego życzę sobie i wam.